Analizujemy krytyczny moment w rozwoju organizacji. Chwilę, w której osobista nadwydajność lidera przestaje być atutem, a staje się strategicznym wąskim gardłem. Skuteczne skalowanie firmy w nieprzewidywalnym świecie, tak zwanym VUCA, wymaga od przywódcy fundamentalnej transformacji. To przejście od stylu reaktywnego do kreatywnego. Przywództwo reaktywne, napędzane lękiem i potrzebą obrony ego, prowadzi do centralizacji decyzji oraz dławienia innowacji. Tworzy kulturę zależności i pozorów. Z kolei przywództwo kreatywne redefiniuje rolę lidera. Przestaje on być centralnym procesorem sterującym każdym ruchem, a staje się architektem systemu, który rozwija potencjał innych ludzi i buduje bezpieczny obieg prawdy. Prawdziwa skala organizacji nie wynika z siły jednostki na szczycie. Wynika z jej zdolności do odpuszczenia ego, let ego go, oraz zaprojektowania struktur, w których zespół osiąga wyniki niezależnie od stałej kontroli centrum. To przejście z roli bohatera ratującego sytuację do ogrodnika pielęgnującego warunki wzrostu. Jest to jedyna droga do budowy odpornej i inteligentnej organizacji. Lider jako korek systemu to koniec mitu samotnego geniusza. Najbardziej niebezpieczny przywódca jest błyskotliwy i wydajny, lecz w nowym świecie staje się wąskim gardłem, ponieważ jego siła już się nie skaluje. Według koncepcji Scaling Leadership, przywództwo to zdolność organizacji do osiągania wyników poprzez rozwijanie potencjału innego. Lider ma projektować warunki, w których inni decydują mądrzej. Organizacja nie może rosnąć przez człowieka, który zastępuje system własną nadwydajnością. W świecie zmiennym i złożonym każda decyzja czekająca na jedną osobę traci kontakt z rzeczywistością. Lider kreuje klimat, w którym ludzie albo ujawniają wiedzę, albo symulują lojalność. Przywództwo reaktywne zaczyna się tam, gdzie celem jest obrona własne ego. Ego lidera rzadko jest banalną próżnością. Częściej maskuje się jako perfekcjonizm lub troska o standardy. Wiedza i inteligencja nie gwarantują zwycięstwa. O wyniku decyduje to, czy lider potrafi sprawić, by cały zespół stał się mądrzejszy. Gdy organizacja zaczyna krążyć wokół psychologii szefa zamiast wokół celu, zaczyna się regres. Przywództwo kreatywne to zdolność generowania wyników poprzez upodmiotowienie innych. Lider kreatywny przestaje mylić jakość z własną wszechobecnością. Rozwój lidera nie chodzi o techniki, lecz o to, kim lider musi się stać. Bez tej zmiany nowoczesny język zarządzania pozostaje jedynie teatralną dekoracją starego lęku. W złożonym świecie cięższa praca często tylko pogłębia problem. Pytanie brzmi, jak lider ma rozwinąć swoją świadomość, by organizacja nie mieściła się w jego ograniczeniach? Czy potrafi przestać być centralnym procesorem, a stać się architektem systemu, który uczy się szybciej od niego samego? Prawdziwe skalowanie zaczyna się wtedy, gdy przywódca rozumie, że jego wielkość polega na tym, że coraz więcej rzeczy może dziać się dobrze bez niego. To sens formuły Let Ego Go. Chodzi o oddzielenie przywództwa od potrzeby udowadniania własnej wyjątkowości. W świecie VUCA prowadzi nas to do pojęcia luki rozwojowej jako ryzyka strategicznego. Luka ta jest powodem, dla którego sukcesywne firmy nagle działają poniżej potencjału. Rośnie złożoność otoczenia, ale nie nadąża za nią świadomość przywódcza. Był to model odpowiedzi na świat uporządkowany hierarchią. Środowisko VUCA zmienia jednak reguły gry. Zmienność skraca żywotność przewag, niepewność uniemożliwia czekanie na komplet danych, złożoność sprawia, że skutki działań są nieliniowe, a niejednoznaczność pozwala na sprzeczne interpretacje faktów. W takim świecie obsesja na punkcie pewności staje się opóźnieniem poznawczym. Przyszłość nagradza klarowność, ale karze pewność. Pewność mówi: wiem, jak jest. Klarowność mówi: wiem, co jest ważne i dokąd zmierzamy. Pewność zamyka system, klarowność go otwiera. Luka rozwojowa pojawia się, gdy lider traci kontakt ze złożonością i zaczyna redukować świat do tego, co potrafi kontrolować. W tym momencie organizacja przestaje realizować strategię biznesową, a zaczyna realizować strategię psychologicznej obrony lidera. Jeśli osoba na szczycie nie przetwarza złożoności, cały system zaczyna upraszczać rzeczywistość w jej imieniu. Przywództwo reaktywne produkuje organizacyjną fikcję. To dramat przerośniętej strategii adaptacyjnej. To, co kiedyś chroniło, dziś blokuje. Narzędzia zadziałają tylko w głębszej strukturze sensu. Należy oddzielić problem techniczny od wyzwania adaptacyjnego, które wymaga zmiany myślenia i kultury. Luki rozwojowej nie usunie się większą liczbą godzin pracy czy kontrolą. To tylko pogłębia problem. Dojrzała organizacja musi przyznać: obecne wyniki są produktem projektu systemu, Jeśli ludzie milczą, system nagradza to milczenie. Jeśli decyzje są centralizowane, premiuje zależność. Organizację należy traktować nie jak maszynę do regulacji, lecz jak żywy system, który albo się uczy, albo choruje. Personalizacja porażek pozwala uniknąć pytań o strukturę. Prawdziwe pytanie brzmi: jaki wzorzec sprawił, że problem rósł tak długo? Luka rozwojowa ujawnia się w momencie presji. Co dzieje się w momencie zagrożenia? Czy lider słucha uważniej, czy zawęża kanały informacji? Presja nie tworzy reaktywności z niczego. Ona ją ujawnia. Rozwój przywództwa musi opierać się na zachowaniu świadomości w kryzysie. Lider reaktywny jest sterowany przez bodziec. Lider kreatywny potrafi wprowadzić między bodziec a reakcję przestrzeń wyboru. Luka rozwojowa nie jest powodem do wstydu, lecz skutkiem wzrostu. Transformacja zaczyna się od uznania. Moje dotychczasowe metody nie są już wystarczające. Regres natomiast zaczyna się od stwierdzenia. Ludzie nie nadążają za mną. W systemie kreatywnym informacja zwrotna jest paliwem adaptacji. W świecie VUCA przewaga konkurencyjna polega na szybkości uczenia się, a nie na iluzji nieomylności. Lider kreatywny przestaje utożsamiać prawdę z własnym stanowiskiem. Pyta o hipotezy i dane sprzeczne z założeniami. To wiąże jego autorytet z uczciwością poznawczą. Luka rozwojowa pokazuje, czy organizacja potrafi przetwarzać złożoność, czy ucieka w reakcje obronne. Zamknięcie luki wymaga głębszego rozumienia współzależności i większej odwagi prawdy. Lider musi stać się projektantem warunków do zadawania lepszych pytań. Można opłacić rachunek złożoności świata rozwojem świadomości albo przerzucić koszt na organizację w postaci wypalonych ludzi. Luka rozwojowa wskazuje miejsce, gdzie lider dostrzega, że największą barierą skali może być jego własna metoda sukcesu. To rozróżnienie jest kluczowe. Reaktywność nie jest przeciwieństwem talentu. Często rodzi się z daru, który stał się obowiązkiem. Lider reaktywny posiada serce, wolę i umysł, ale używa ich do kupowania akceptacji, kontroli lub dystansu. Problem zaczyna się wtedy, gdy dar przestaje służyć celowi, a zaczyna służyć bezpieczeństwu ego. Człowiek nie odpowiada już na rzeczywistość, lecz reaguje na własny lęk, odtwarzając wewnętrzny program obronny. Wyróżniamy trzy typy reaktywności: uległą, kontrolującą i chroniącą. Reaktywność uległa jest związana z sercem i pragnieniem akceptacji. Lider tego typu potrafi słuchać i łagodzić konflikty, jednak gdy zaczyna bać się odrzucenia, unika trudnych rozmów. Relacyjność bez prawdy nie jest zaufaniem, lecz grzecznym unikaniem rzeczywistości. Lider, który pragnie być lubianym bardziej niż skutecznym, oddaje władzę nastrojom otoczenia i staje się zakładnikiem aprobaty. Myśli, że tworzy święty spokój, podczas gdy w rzeczywistości buduje ciszę przed kosztownym rachunkiem. Drugi typ to reaktywność kontrolująca związana z wolą. Głównym lękiem lidera kontrolującego nie jest odrzucenie, lecz porażka i utrata sprawczości. Taki szef bywa imponujący, jednak wola przejęta przez strach szybko zmienia się w dominację. Deleguje zadania, ale nigdy władzę. Tworzy organizację, gdzie ludzie zamiast decydować, uczą się czytać intencje przełożonego. To nie jest przywództwo, lecz dworska meteorologia. Kontrola daje złudne poczucie spokoju, lecz w złożonym świecie staje się jedynie inscenizacją. Centralizacja decyzji blokuje inteligencję zbiorową i niszczy setki małych sterów rozproszonych wśród ludzi najbliższemu problemowi. Trzeci typ to reaktywność chroniąca. Zakorzeniona w sferze intelektualnej. Jej rdzeniem jest lęk przed zranieniem lub utratą znaczenia. Taki lider buduje tożsamość na dystansie i przewadze poznawczej. W wersji dojrzałej ten rygor jest bezcenny. Chroni organizację przed złudzeniami. Jednak gdy umysł służy ochronie ego, staje się narzędziem dominacji. Inteligencja nie rozjaśnia, lecz oślepia i zawstydza. Tworzy kulturę chłodu, w której ludzie boją się pogardy. Myślenie nie znika. Ono schodzi do podziemia. To porażka przywództwa ubraną w poprawne argumenty. Trzy typy reaktywności łączy wspólna struktura. Każdy z nich opiera poczucie wartości na warunku. Uległy lider czuje się w porządku, gdy jest akceptowany. Kontrolujący, gdy wygrywa i panuje nad sytuacją. Chroniący zaś, gdy pozostaje mądry i niezależny. To sprawia, że przywódca nie działa z wolności, lecz z konieczności podtrzymania własne ego. W efekcie przywództwo reaktywne nie skaluje. Skala wymaga odpowiedzialności i współtworzenia kierunku rozwoju, podczas gdy reaktywność to zawęża. Reaktywność jest zaraźliwa. To, co w psychice jednostki jest nawykiem, w organizacji staje się normą. Kultura organizacyjna bywa autobiografią nieprzepracowanych lęków jej liderów. Na wysokim poziomie złożoności prawdziwymi cechami różnicującymi stają się relacje, słuchanie, autentyczność oraz zdolność do pracy z feedbackiem. Przywództwo reaktywne to próba prowadzenia przyszłości przez człowieka, który wciąż negocjuje z własną przeszłością. Dopiero uwolnienie darów z warunku lęku pozwala przejść od ochrony własnego ja do tworzenia realnej wartości. Lider uległy, kontrolujący czy chroniący, po transformacji mogą stać się źródłem odwagi i mądrości. Przywództwo kreatywne nie jest miękką alternatywą. Jest twardsze, ponieważ wymaga zniesienia własnego dyskomfortu bez przerzucania go na system. Kluczowy jest tutaj efekt anulowania. Proces, w którym lider o wysokich kompetencjach kasuje własną skuteczność. To brutalna ironia. Można posiadać inteligencję i napęd, a mimo to tworzyć organizację słabszą. Mocne strony zostają unieważnione przez sposób reagowania na presję. Lider staje się jednocześnie źródłem energii i jej największym konsumentem. Kompetencje są ważne, lecz nie wystarczają. Nie skalują organizacji, jeśli nie towarzyszą im relacje i zaufanie. W złożonym systemie najmądrzejsza osoba w pokoju może stać się strategicznym ryzykiem, jeśli pozostali przestają przy niej myśleć. Inteligencja jednostki nie jest tożsama z inteligencją organizacji. Skuteczny lider chce, aby cały pokój stawał się mądrzejszy. Jednym z najgroźniejszych zjawisk jest mikrozarządzanie. W rzeczywistości jest sygnałem zabójczy dla rozwoju. Człowiek, któremu stale poprawia się rękę, uczy się czekać na korektę. To tworzy pętlę reaktywną. Lider przejmuje decyzję, zespół traci samodzielność, a lider widzi tę słabość jako dowód na konieczność dalszej kontroli. Równie groźny jest brak słuchania. Taka postawa odcina organizację od jej własnego układu nerwowego. Prawda w złożonym świecie jest rozproszona. Kto nie słucha, znieczula receptory i dziwi się później, że nie czuł zbliżającego się kryzysu. W przywództwie zachowanie komunikuje więcej niż deklaracja. Kultura organizacyjna wierzy w powtarzalne konsekwencje. Kolejnym mechanizmem anulowania jest nadmierne wymaganie bez wsparcia. Lider reaktywny często myli wysokie standardy z nieustanną presją, traktując człowieka jako zasób do wyciskania. Sam nacisk buduje jedynie cichy cynizm. Równie groźne jest izolacyjne podejmowanie decyzji. Zamykanie procesów w wąskim kręgu pozbawia organizację kolektywnej inteligencji. Lider zyskuje pozorną szybkość decyzji, lecz realną lepkość wdrożenia. Dobrze zaprojektowany spór jest formą przyspieszenia. Piątym mechanizmem anulowania jest emocjonalna nieprzewidywalność. Zespół przestaje zarządzać rzeczywistością, a zaczyna zarządzać stanem psychicznym szefa. Prowadzi to do cenzury prewencyjnej i niszczy feedback. Gdy prawda jest karana, system płaci pełną cenę za błędy dopiero wtedy, gdy są one zbyt duże, by je ukryć. Szóstym mechanizmem jest egocentryzm. Lider staje się ofiarą i beneficjentem własnej niezastępowalności, niszcząc adaptację i samodzielność zespołu. Taka postawa drastycznie ogranicza zdolność organizacji do uczenia się. Przywództwo ocenia się po tym, jaką zdolność tworzy w innych. Lider reaktywny przegrywa, bo blokuje wzrost cudzej sprawczości. Efekt anulowania dowodzi, że przywództwa nie można mierzyć wyłącznie krótkoterminowym wynikiem. Należy pytać, jakim kosztem go osiągnięto i jaką zdolność organizacyjną po sobie pozostawił. Czy po odejściu lidera ludzie stają się silniejsi? Czy raczej cyniczni i zależni od centrum? Wynik, który niszczy przyszłe możliwości, nie jest sukcesem. To sprzedaż przyszłości po promocyjnej cenie. Styl interakcji to twardy czynnik biznesowy. Relacje stanowią infrastrukturę przepływu informacji i energii. Zaufanie skraca czas transakcyjny, a bezpieczeństwo psychologiczne pozwala szybciej wykrywać błędy. Kto nazywa relacje miękkie, najczęściej nie policzył kosztu braku zaufania. Charyzma może inspirować, ale może też hipnotyzować i uciszać sprzeciw. Prawdziwa potęga lidera mierzy się tym, co ludzie potrafią zrobić bez jego cienia. Lider potrafi zamienić ambicje w służbę celowi. Efekt anulowania kończy się tam, gdzie przestaje on używać organizacji do stabilizowania własne ego. Tu zaczyna się przywództwo kreatywne. To nie jest łagodna wersja zarządzania, lecz wyższa forma skuteczności. Przenosi lidera z centrum kontroli do centrum rozwoju. Przywództwo kreatywne to droga od ochrony ego do tworzenia zdolności systemu. Kreatywny lider pyta, jaki rezultat ma znaczenie i jakich zdolności potrzebuje system, aby organizacja nie była zakładnikiem jednego centrum. Organizacje są pełne reaktywnych liderów. Mówią o zaufaniu i autonomii, lecz w praktyce wymagają kontroli i nagradzają konformizm. Przywództwo kreatywne to sposób bycia. Jego rdzeniem jest cel większy niż bezpieczeństwo ego. To konkretna forma dojrzałości. Zdolność zniesienia napięcia bez przerzucania go na innych. W złożonym świecie lider nie zarządza wynikami bezpośrednio. Przewodzi ludziom tak, aby mogli te wyniki tworzyć. Pierwszą właściwością jest głęboka relacyjność i budowanie zaufania, w którym ludzie mogą pracować z prawdą. Drugą cechą jest słuchanie jako sposób poznawania rzeczywistości. Kreatywny lider słucha, aby powiększyć mapę. Różnica ujawnia się w pytaniach. Lider reaktywny szuka winnych, a kreatywny pyta o wzorce systemowe i potrzeby zespołu. Słuchanie nie osłabia autorytetu. W świecie VUCA zbiorowa klarowność jest bezpieczniejsza niż samotna pewność. Kluczowa jest też wizja rozumiana jako napięcie między tym, co istnieje, a tym, co ma zostać stworzone. Przywództwo kreatywne łączy brutalną prawdę o teraźniejszości z odważnym celem. Tworzy to napięcie generatywne, twórczą siłę do działania. Ostatnim filarem jest upodmiotowienie. To realne przeniesienie sprawczości tam, gdzie znajduje się wiedza i kompetencja. W takim systemie autonomia nie jest chaosem, lecz odpowiedzialnością osadzoną w sensie. Reaktywny lider kontroluje, bo nie ufa. Kreatywny projektuje warunki, w których zaufanie staje się racjonalne. Kolejną cechą jest rozwijanie ludzi jako strategia skalowania. Lider kreatywny rozwija innych, by organizacja była większa niż jego aktualna kontrola. Bez tego system uczy raportowania, a nie sprawstwa. Lider kreatywny nie buduje fasady nieomylności. Przyznanie się do błędu legalizuje naukę w całym systemie. Ludzie nie ufają maskom, lecz człowiekowi. Ostatnia cecha to orientacja systemowa. Jeśli ludzie nie mówią prawdy, lider bada, co w systemie czyni prawdę nieopłacalną. Przesunięcie punktu ciężkości z winy na wzorzec to przejście ku dojrzalszej odpowiedzialności. W złożonym systemie nie pytamy, kto zawinił, lecz co sprawia, że dane zachowanie staje się racjonalne. Kultura to, co organizacja toleruje i nagradza. Przywództwo kreatywne buduje środowisko, w którym człowiek rośnie zamiast kurczyć się w lęku przed ryzykiem. Kluczowe są kompetencje relacyjne, autentyczność i budowanie zaufania. To odwaga mówienia prawdy bez pogardy oraz zdolność budowania ludzi, którzy nie muszą być mniejsi, aby lider czuł się większy. Taka siła buduje system, który wygrywa w perspektywie lat. Przywództwo kreatywne wymaga innego podejścia do konfliktu. Lider traktuje go jako nośnik informacji. Nie wygasza napięć natychmiast, lecz utrzymuje je na stole, by system mógł się uczyć. To kultura on the table, gdzie sprawy ważne są wypowiadane otwarcie. Takie podejście jest antykonformistyczne. Chodzi o odrzucenie fałszywego spokoju. Lider twierdzi, że jeśli chcesz skali, musisz znieść prawdę większą niż twoja wygoda. Kluczowa jest zdolność pracy z paradoksem i utrzymanie napięcia między biegunami. Lider staje się twórcą kontekstu, a nie dostawcą odpowiedzi. Projektuje rytmy rozmów i mechanizmy feedbacku. Wie, że kultura jest wynikiem konkretnych działań. Pytanie brzmi, czy struktura organizacji jest projektowana świadomie, czy wynika z nieprzepracowanych odruchów władzy. Reaktywny lider preferuje ludzi potwierdzających jego centralną rolę. Lider kreatywny pragnie osób zdolnych go przerosnąć. Tu powraca formuła let ego go. To zasada projektowania skali. Ego lidera jest kosztowne, wymusza kontrolę narracji i eliminowanie niewygodnych głosów. Gdy ego schodzi z centrum, uwalnia się energia. Ludzie mogą po prostu mówić o rzeczywistości. Przywództwo kreatywne to przejście od roli bohatera do roli ogrodnika warunków wzrostu. Bohater ratuje i imponuje. Ogrodnik dba o glebę i światło, sprawia, że system rzadziej potrzebuje heroizmu. Lider musi odróżnić własny dyskomfort od potrzeb organizacji. To nie miękkość, to dyscyplina wewnętrzna. Codzienne mikrodecyzje tworzą mikrokulturę. Pytanie o zdanie przed odpowiedzią czy oddanie decyzji osobie bliższemu problemowi to cegły skali. W takim systemie prawda nie musi przebierać się za aluzję, a wiedza przestaje być narzędziem hierarchii. Prawdziwa miara potęgi lidera nie objawia się w tym, jak sprawnie zarządza ludźmi w swojej obecności. Liczy się to, co zespół potrafi stworzyć bez jego cienia. Czy jesteśmy gotowi zamienić bezpieczną iluzję bycia niezastąpionym na odwagę budowania systemu, który nas przerasta? Ostatecznie największym sukcesem przywódcy jest moment, w którym organizacja przestaje potrzebować go jako centrum dowodzenia, a zaczyna traktować jako źródło sensu i rozwoju.